Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest LockMe, na stronie którego możecie przeglądać i rezerwować escape roomy w całej Polsce i nie tylko. Ja również skorzystałam z tej opcji i na zaproszenie LockMe miałam okazję wraz z przyjaciółmi odwiedzić jeden z warszawskich escape roomów. I o kurczę, powiem Wam, że ten pokój z zagadkami zapamiętam na długo. Zanim podzielę się z Wami wrażeniami, zacznijmy od tego, czym jest escape room. W skrócie to właśnie taki pokój z zagadkami, które trzeba rozwiązać w określonym czasie. Potrzebujecie więc najlepiej jakiegoś zespołu, z którym staniecie przed wyzwaniem rozwikłania tajemnicy danego escape roomu. Poziomy trudności są różne. Wybieracie spośród 5, ale to Wy sami decydujecie, na jaki jesteście gotowi. I od razu zaznaczę, że tematy takich pokojów są różne. Ja wybrałam taki z motywem kryminalnym, ale tych opcji jest naprawdę wiele. Na LockMe możecie znaleźć setki escape roomów w Polsce oraz zagranicznych, a każdy z nich przedstawia inną, niepowtarzalną historię. Dla mnie to jedna z lepszych form spędzania wolnego czasu ze znajomymi. Miałam też okazję kiedyś być w escape roomie, gdy pracowałam na etacie ze współpracownikami oraz na Panieńskim, więc tak naprawdę jest to opcja na wiele różnych wyjść. Myślę, że także i na randkę się sprawdzi. Są też takie pokoje, które będą odpowiednie dla dzieci, więc i całą rodziną można się wybrać. Tutaj macie naprawdę wiele możliwości. Jeśli chodzi o mój wybór, to miałam okazję odwiedzić Black Cat Escape Room i pokój Dom Mordercy Remastered. Macie tam też opcję z aktorem, ale trochę się wystraszyłam i wybrałam wersję dla mięczaków. Od razu dodam, że cena pozostaje taka sama. Wersja z aktorem nie jest droższa. I jeśli będziecie mieli okazję się wybrać do tego pokoju i lubicie się bać, to polecam wersję z aktorem. Bardzo podobało mi się to, że zagadki były ułożone w naprawdę logiczny sposób. Byliśmy w piątkę i mimo, że wcześniej w tym składzie nie mieliśmy okazji się wybrać do escape roomu, to szybko zaczęliśmy ze sobą współpracować i odkrywać kolejne tajemnice. Dbałość o szczegóły była na naprawdę wysokim poziomie, a jeśli chodzi o sam poziom trudności, średnio zaawansowany, myślę, że był idealny. U nas był miks osób, które pierwszy raz były i które już były kilka razy. Wszyscy odnaleźli się super. Za dużo Wam spoilerować nie będę, ale dodam, że jest to pokój idealny dla wszystkich fanów tematyki kryminalnej. Zwłaszcza, że inspirowany prawdziwą historią mordercy z Long Island. Pomyślałam też, że to właśnie o nim Wam dzisiaj opowiem. Ale spokojnie, znajomość tej sprawy nie spowoduje, że szybciej rozwiążecie ten pokój. Więc nawet jeśli kojarzycie tę historię, to bez obaw możecie wybrać się do tego escape roomu. Nawet chyba to będą jeszcze lepsze doświadczenia, bo jakby przeniesiecie się do miejscówki mordercy. A to naprawdę robi wrażenie. Jednak to tylko jeden z escape roomów, a ich, jak mówiłam, jest znacznie więcej. Sprawdźcie na lock.me i przekonajcie się sami. A jeśli kogoś z Was zachęciłam do takiej zabawy, to mam dla Was niespodziankę. Wraz z LockMe przygotowaliśmy dwa vouchery, które będziecie mogli wykorzystać przy rezerwacji wybranego przez Was pokoju. Jak otrzymać jeden z takich voucherów? Zajrzyjcie na mój Instagram, nazwa kryminalne, i sprawdźcie szczegóły pod rolką z mojej wizyty w Black Cat Escape Room. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Shannon wykręciła numer alarmowy. Czuła, że walczy o życie. Tej nocy wszystko poszło nie tak, a ona nie wiedziała, co teraz robić. Była pewna, że on ją dorwie. Sama ta myśl ją paraliżowała. Nie myślała trzeźwo. Czy ktoś jej pomoże? Czy policja zdąży na czas? Na terenie USA rocznie ginie około 800 tysięcy osób. Wiele z nich przepada bez wieści. Ich bliscy już do końca dni pozostają bez odpowiedzi. Do takiej grupy w dużej mierze zaliczają się osoby świadczące usługi seksualne. Często są to osoby uzależnione, które przenoszą się z miejsca na miejsce. Policja więc bardzo rzadko, na poważnie, zajmuje się takimi przypadkami. Na swoją obronę mają to, że twierdzą, iż takie osoby niedługo się znajdą. Ale należy również pamiętać, że osoby pracujące w ten sposób są w grupie ryzyka. Często stają się ofiarami przestępstw, w tym morderstw. Być może właśnie takie dosyć ograniczone myślenie policji sprawiło, że do grudnia 2010 roku nikt nie zwrócił uwagi, że zaginęło kilka kobiet. Nikt tych zaginięć ze sobą też nie połączył. A potem wszystko zmienił jeden telefon. Shannon Gilbert, 24-letnia pracownica seksualna, znajdowała się w domu klienta przy Gilgo Beach. Umówiła się z nim za pomocą portalu Craigslist. Na miejsce dotarła z pomocą swojego kierowcy. Według słów jej siostry miała się zjawić w jego domu około godziny 2 nad ranem. Kierowca ją podrzucił, była tam przez jakiś czas, a potem z jakiegoś powodu zaczęła panikować. Była przerażona. Później pojawiły się domysły, że być może była pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających. Zadzwoniła po pomoc, ponieważ obawiała się o swoje życie. Rozmowa z dyspozytorem trwała 23 minuty. Podczas niej cały czas powtarzała: oni mnie zabiją. W trakcie tej rozmowy dyspozytor słyszał cały czas, co dzieje się w jej otoczeniu. Między innymi jej rozmowę z kierowcą, Mike'iem, który zachęcał ją, aby weszła do samochodu. Niestety nie udało mu się jej do tego nakłonić. Potem Shannon zwróciła się do dyspozytora. Ci ludzie knują, żeby mnie zabić. W tym czasie mężczyzna próbował ustalić jej miejsce pobytu, ale nie był w stanie tego zrobić. Shannon, która opuściła dom, w którym wcześniej się znajdowała, próbowała znaleźć pomoc u sąsiadów. Pukała do ich drzwi i rozpaczliwie prosiła o ratunek. Na linii była cały czas z dyspozytorem, który wciąż próbował ustalić, gdzie kobieta się znajduje. Gdy ich rozmowa się skończyła, kobieta zniknęła. Nigdy nie wróciła już do domu. Ostatni raz była widziana o 5:40, 1 maja 2010 roku. Wyglądało to tak, jakby dosłownie zapadła się pod ziemię. Jeden z sąsiadów, do którego dotarła wtedy Shannon, tak opisywał tę sytuację. Powiedział, że było to około godziny 5 rano. Mężczyzna był wtedy w łazience i się golił. Nagle usłyszał krzyki i walenie do drzwi. Shannon wciąż powtarzała, żeby ktoś jej pomógł. Mężczyzna otworzył drzwi i zapytał, co się stało. Kobieta nie odpowiedziała. Po prostu patrzyła się na niego i znów powtarzała: pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. To też zostało nagrane w trakcie rozmowy z dyspozytorem. Shannon jakby osłupiała. Nie była w stanie wydobyć z siebie żadnego więcej słowa. Po prostu stała i się patrzyła. Mężczyzna nie za bardzo wiedział, co ma zrobić, więc chwycił za telefon i zadzwonił na 911. Następnie jej przekazał, że dzwoni właśnie na numer alarmowy, żeby ona usiadła, że policja jest w drodze i żeby poczekała. Na co przerażona kobieta na niego spojrzała i wybiegła przez drzwi. Wtedy też ten mężczyzna zauważył, że na zewnątrz jest jakiś samochód, a w nim jest kierowca około 30, opisał go też jako Azjatę. Cały czas miał oko na Shannon i jak ona gdzieś tam dalej szła, no to on za nią jechał. Przerażona kobieta w końcu ukryła się pod łodzią na podwórku tego mężczyzny. A potem nagle jakby tak wystrzeliła spod tej łodzi i zaczęła biec. Mężczyzna z auta także wysiadł i zaczął za nią biec. W Wtedy ten świadek ostatecznie wykonał telefon na numer alarmowy i było to o godzinie 5:21. Jedynie co jeszcze dostrzegł, to że Shannon pobiegła w kierunku domu innej mieszkanki Oak Beach. I faktycznie również i do tej kobiety zaczęła pukać, krzyczeć i błagać o pomoc. Ta kobieta także jej otworzyła i ostatecznie zadzwoniła na numer alarmowy. Na początku wszyscy założyli, że mężczyzna z tego auta był tym, przed którym uciekała Shannon, ale wkrótce okazało się, że był to jej kierowca. Nie za bardzo wiedział, co się dzieje z kobietą i próbował właśnie jej pomóc, ale ta wyglądała, jakby wpadła w jakiś szał i zupełnie nie dało się z nią dogadać. Faktycznie na początku podjął próby dogonienia jej i porozmawiania, zabrania jej do domu, ale gdy ta ciągle przed nim uciekała, ostatecznie odpuścił. Policja na miejscu pojawiła się o 5:40, ale po Shannon Gilbert nie było śladu. Założyli więc, że opuściła ten teren ze swoim kierowcą, Michaelem Packiem. Dla nich było to najwygodniejsze rozwiązanie. Po prostu niepotrzebnie przyjeżdżali. Niestety lokalna policja nie została poinformowana o tym, że Shannon rozmawiała przez 23 minuty z dyspozytorem. Nagranie to nie zostało też nikomu odtworzone. Być może gdyby ten przepływ informacji był lepszy, Shannon znalazłaby się cała i zdrowa, a tak po kobiecie nie było ani śladu. Minęły 2 dni. To właśnie wtedy rodzina Shannon zorientowała się, że kobieta nigdy nie wróciła do domu. Zaniepokojony chłopak kobiety zadzwonił do jej siostry, aby powiedzieć, że ta nie wróciła do domu. Shiri od razu zaczęła panikować. Wyczuła też strach w głosie tego mężczyzny. Siostra Shannon podkreślała później, że jej siostra miała marzenia, że chciała zostać piosenkarką, aktorką, kochała śpiewać. Myślała też o tym, aby być pisarką, ale życie potoczyło się inaczej, a jej były potrzebne pieniądze. Stąd właśnie decyzja o tym, aby świadczyć usługi seksualne. Osobą, która zgłosiła zaginięcie kobiety, była jej matka, Mary. Od początku nie była traktowana poważnie. Ze względu na to, czym zajmowała się córka, ciągle była lekceważona. Mówiono jej, żeby się nie przejmowała, że na pewno wróci do domu, albo że może wybrała specjalnie inne życie. Ale Mary nie ustępowała. Była pewna, że jej córce coś się stało. I choć była stosowana tak zwana spychologia, ciągle kazano jej iść gdzie indziej, to kobieta się nie poddawała i w końcu osiągnęła swoje. Zanim jednak tak się stało, na własną rękę poszukiwała swojej córki. Miejsce, do którego pojechała wtedy Shannon, było oddalone o ponad 200 km. Mary postanowiła przejechać tę trasę. Łącznie jej córka była już zaginiona od 8 dni. Nie miała za bardzo punktu zaczepienia, więc po prostu starała się odtworzyć tę trasę, którą pokonała wtedy jej córka, czyli między tymi domami. Ale niestety nic to nie dało. Kobieta wróciła więc do domu i znów zaczęła chodzić na policję i pytać, jak funkcjonariuszom idzie śledztwo. W końcu ustalono, że te tereny na Long Island, dokładnie okolice Gilgo Beach, zostaną przeszukane przez Johna Maliego z jego psem o imieniu Blue. Wcześniej były już jakieś próby przeczesywania tych okolic, ale niczego nie dały, więc zdecydowano, że poszerzą zakres poszukiwań. Między innymi sprawdzono odizolowany pas na nabrzeżu i przeszukiwano pobocza. Mając na uwadze, że sprawcy niektórych morderstw w przeszłości porzucali ciała swoich ofiar przy jezdni. Właśnie taką myślą kierował się John i przeczucie go nie myliło. Warunki były trudne. Leżał śnieg i rosła tam gęsta roślinność. Mimo tego Blue coś wyczuł. W pewnym momencie podbiegł do jutowego worka i wskazał panu, aby ten go sprawdził. Był grudzień 2010 roku. John podszedł do worka i postanowił zajrzeć do środka. Wtedy okazało się, że Blue znalazł szczątki. Na miejsce wezwano kolejnych funkcjonariuszy. Wkrótce na tym terenie odnaleziono szczątki 4 osób, a w ciągu kolejnych 12 miesięcy łącznie odkryto szczątki 11 ofiar. Long Island to malownicza wyspa położona na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, dokładniej w południowo-wschodniej części stanu Nowy Jork. Jednym z miejsc, w którym można było odpocząć i spędzić miły czas, było właśnie Gilgo Beach. Często wypoczywały tam rodziny z dziećmi, ciesząc się bliskością oceanu. Jednak te wydarzenia trochę zepsuły to miejsce pod tym względem. Ludzie przestali już tak chętnie tam przyjeżdżać, a zaczęli się obawiać tej okolicy. I trudno im się dziwić. W końcu 11 szczątków w jednym miejscu na pewno wpływało na wyobraźnię. Oczywiście nie jest tak, że już nikt tam nie przyjeżdża, ale na pewno też zmienił się cel wyprawy w to miejsce. Dosyć szybko ustalono, że znalezione szczątki należały do kobiet, które świadczyły usługi seksualne. Wszystkie miały pochodzić z okolic Nowego Jorku i zaczęły znikać pod koniec lat 90. i na początku 2000. Szczątki były schowane w workach i zakopane w odległości kilkuset metrów od siebie. Pierwsze 4 ofiary, które znaleziono, zaczęto nazywać czwórką z Gilgo. A plaża ta stała się wkrótce synonimem nieudolności organów ścigania, które, jak się okazało, przez wiele lat nie były w stanie ująć sprawcy. To, co jeszcze udało się ustalić, to, że wszystkie ofiary oferowały swoje usługi za pośrednictwem popularnego serwisu internetowego Craigslist. Sprawca teoretycznie nie pozostawiał po sobie żadnych śladów i był dla policjantów kompletnie nieuchwytny. Ale czy na pewno nie było szans trafić na jego ślad? Z biegiem czasu poznamy odpowiedź na to pytanie. Na razie skupmy się na czwórce z Gilgo. 11 grudnia 2010 roku John natrafił na szczątki Melissy Bartholomew, która przeprowadziła się z Buffalo w stanie Nowy Jork do Nowego Jorku, aby pracować jako fryzjerka. Miała 24 lata i zaginęła 12 lipca 2009 roku. Potrzebowała pieniędzy, więc postanowiła ogłaszać swoje usługi na Craigslist. W noc zaginięcia była umówiona z klientem. Zdeponowała też $900 na swoim koncie bankowym i próbowała zadzwonić do byłego chłopaka, ale się nie udało. O tym, gdzie idzie i z kim, poinformowała swoją koleżankę. Dodała także, że wróci rano. Kobieta zniknęła, a jej matka 18 lipca zgłosiła jej zaginięcie. Policja po pewnym czasie sprawdziła zapis jej telefonu, który, jak się okazało, łączył się z masztami w 3 lokalizacjach na Long Island. Jeszcze w lipcu i sierpniu telefon Melissy był aktywny. Sprawca za jego pomocą dzwonił do członków jej rodziny, wzbudzając w nich strach i przerażenie. Szczególnie jedna z tych rozmów zapadła matce Melissy w głowie, kiedy to 26 sierpnia męski głos oświadczył jej, że już nigdy więcej nie zobaczy swojej córki, bo ją zabił. Przez 5 tygodni mężczyzna też dzwonił ciągle do młodszej siostry Melissy, Amandy. W rozmowach był wulgarny, obrażał ją i drwił z niej. Pytał też, cytuję, czy jest dziwką jak jej siostra. Wyglądało to tak, jakby dobrze się bawił. W jednej z rozmów też dokładnie opisał, w jaki sposób wykorzystał swoją ofiarę. Czyli co zrobił Melissie, jak bardzo ją skrzywdził. Policja oczywiście próbowała namierzyć te połączenia, ale nie była w stanie ustalić, kto je wykonuje. Melissa miała około 147 cm wzrostu i ważyła około 43 kg. Jak się wkrótce okaże, idealnie pasowała do wzorca, którym kierował się sprawca. Wybierał właśnie drobne kobiety o dziewczęcym wyglądzie. Dwa dni później, czyli 13 grudnia, odkryto kolejne szczątki. Tym razem okazały się należeć do 22-letniej Megan Waterman. Ostatni raz widziana była 6 czerwca 2010 roku, gdy wsiadła do autobusu Concord Railways, jadącego z Maine do Nowego Jorku. Na co dzień mieszkała w Scarborough. 5 czerwca 2010 roku ktoś do niej zadzwonił z niezarejestrowanego numeru. Ostatni raz została zarejestrowana na kamerach hotelu Holiday Inn Express na Long Island, gdy opuszczała go około godziny 1:30 w nocy. Na jej telefonie ponownie zarejestrowano połączenie z tajemniczym rozmówcą. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie 8 czerwca 2010 roku. Megan zdarzało się znikać na noc, ale zawsze wracała do swojego domu następnego dnia, ponieważ bliscy w czasie jej nieobecności zajmowali się jej córeczką. Rodzina Megan na początku nie wiedziała, czym zajmuje się kobieta. Jeśli chodzi o czwórkę z Gilgoto, była z nich najwyższa, miała 1,65 cm. Zgłoszenie o jej zaginięciu nie zostało potraktowane poważnie i dopiero dzięki fundacji, która zajmowała się prawami człowieka, udało się zatrudnić prywatnego detektywa, który specjalizował się w poszukiwaniu zaginionych osób. Niestety, nie udało mu się odnaleźć Megan. W 2020 roku w programie 48 godzin jej córka powiedziała, że gdyby mogła jeszcze raz porozmawiać z mamą, to powiedziałaby jej, jak bardzo ją kocha i że żałuje, że nigdy nie miała okazji wypowiedzieć tych słów. Tego samego dnia, czyli 13 grudnia, odnaleziono także szczątki Maureen Brainerd Barnes. Kobieta ostatni raz widziana była 9 lipca 2007 roku. Na co dzień samodzielnie wychowywała dwoje dzieci i mieszkała w Connecticut. Miała 25 lat i zdecydowała się świadczyć usługi seksualne, ponieważ chciała spłacić kredyt hipoteczny, który wzięła na swój dom. Ogólnie od 7 miesięcy nie pracowała już w tych usługach, ale ostatnio wróciła, bo właśnie potrzebowała zapłacić rachunki, gdyż otrzymała informację, że grozi jej eksmisja. Ostatni raz kontaktowała się ze swoją przyjaciółką. Dzwoniła do niej ze swojej komórki. Następnie okazało się, że na jej telefon ktoś dzwonił łącznie 16 razy z numeru, który wymagał rejestracji, czyli był jeszcze niezarejestrowany. Jej zaginięcie zgłosiła przyjaciółka 14 lipca 2007 roku. Ogólnie to właśnie ona jest uważana za pierwszą ofiarę z czwórki z Gilgą. Wkrótce po tym, jak Maureen zaginęła, jej przyjaciółka zaczęła otrzymywać dziwne telefony. Dzwonił mężczyzna, który twierdził, że widział Maureen i wskazywał, gdzie niby się zatrzymała, ale nie chciał się przedstawić. Jeśli chodzi o tę lokalizację, którą podawał, to była bardzo ogólna. Nie był to dokładny adres. Mężczyzna twierdził, że poda go później, ale więcej już nie zadzwonił. To, co kobieta zanotowała, to to, że nie miał zauważalnego regionalnego akcentu. Ogólnie Maureen, oprócz tego, że świadczyła usługi seksualne, to na co dzień pracowała w motelu, więc jej zaginięcie zostało dosyć szybko odnotowane. Miała 150 cm wzrostu i ważyła 48 kg. Ostatnią kobietę, Amber Costello, 27-latkę z Long Island, również znaleziono 13 grudnia. Jak się okazało, kobieta zmagała się z uzależnieniem od heroiny. I to był też powód, dla którego świadczyła usługi seksualne. Chciała zarobić na narkotyki. Ostatni raz widziana była, jak wychodzi z domu 2 września 2010 roku. Była umówiona na spotkanie z klientem. Jej koleżanka twierdziła, że mężczyzna, z którym się umówiła, był już wcześniej u niej w domu. Była nawet w stanie opisać go śledczym. Nazwała go, cytuję, ogrem. Miał też się poruszać nietypowym samochodem. W dniu, w którym Amber zaginęła, mężczyzna miał do niej dzwonić kilka razy, a następnie zaoferować 1500 dolarów za jej usługi. Jej rodzina nie wiedziała wtedy, że kobieta świadczy takie usługi. Byli przekonani, że znajdowała się w ośrodku, w którym właśnie otrzymywała potrzebną pomoc. Dlatego też jej zaginięcie nie zostało zgłoszone od razu. W ostatnim czasie przeprowadziła się do West Babylon, a wcześniej mieszkała ze swoim drugim mężem na Florydzie i pracowała jako kelnerka. Jej uzależnienie od narkotyków zaczęło się, gdy była nastolatką. Jako dziecko była też ofiarą przemocy seksualnej ze strony sąsiada. Miała 1,50 m i ważyła około 45 kg. Ciała odnalezione na Gilgo Beach znajdowały się w promieniu 150 metrów od siebie. Wszystkie były pozostawione w jutowych workach. Ciała ofiar były rozczłonkowane. Kto mógł zrobić coś takiego? Na razie policja nie miała żadnych podejrzanych. Wieści o czwórce z Gilgo szybko przedostały się do mediów. To właśnie z nich Mary Gilbert dowiedziała się o tym, że znaleziono szczątki czterech kobiet. Jak najszybciej udała się na komisariat, wierząc, że w końcu dowie się, co stało się z jej córką. Niestety, albo może i na szczęście, Shannon Gilbert nie było wśród nich. Mary pomyślała jednak, że dzięki jej córce teraz cztery rodziny dowiedzą się, co przytrafiło się im bliskim. Poznają odpowiedzi, że jej zaginięcie do czegoś się przysłużyło. Poszukiwania trwały jednak dalej. Kolejne wieści przyszły w marcu i w kwietniu. Szczątki następnych ofiar odkryto 29 marca oraz 4 kwietnia 2011 roku. Ponownie wszystkich odkryć dokonano na obszarze przy plaży w pobliżu Oak Beach i Gilgo Beach, a potem jeszcze natrafiono na kolejne szczątki 11 kwietnia. W marcu 2011 roku natrafiono na szczątki Jessica Taylor, 20-letniej mieszkanki Manhattanu, która zaginęła 21 lipca 2003 roku. Ogólnie 26 lipca znaleziono jej nogi oraz tułów. Nie znaleziono wtedy głowy i rąk. To właśnie 29 marca natrafiono na jej czaszkę, ręce oraz przedramiona. I w 2003 roku część jej szczątków odkryto w Manorville, a szczątki w 2011 roku 72 km dalej. Jej tożsamość potwierdzono dzięki analizie DNA. Zaobserwowano też, że ktoś specjalnie naruszył jej tatuaż, tak jakby chciał go zniszczyć. Jessica po raz ostatni była widziana na przystanku autobusowym na Manhattanie między 18 a 22 lipca 2003 roku. W kwietniu znaleziono szczątki kobiety, której początkowo nie zidentyfikowano. Była określana jako Jane Doe No. 6, co wynikało z tego, że była typowana na szóstą ofiarę. Wiadomo było, że miała 1,50 m i ważyła około 45 kg. Jej tożsamość poznaliśmy dopiero 28 maja 2020 roku. To właśnie wtedy została zidentyfikowana jako Valerie Mack, zwana także Melissa Taylor. Valerie miała 24 lata, gdy po raz ostatni była widziana przez swoją rodzinę. Świadczyła usługi seksualne i mieszkała w Filadelfii. Zaginęła w 2000 roku. W kwietniu 2011 roku znaleziono jej głowę, ręce oraz nogi. Leżały w pobliżu Oak Beach. Została zidentyfikowana za pomocą genealogii genetycznej, a jej krewni z New Jersey potwierdzili później jej tożsamość za pomocą badań DNA. Jej krewną, która ostatecznie ją zidentyfikowała, pomogła właśnie w ustaleniu jej tożsamości, była jej ciotka. Później udało się dotrzeć do jej syna, który w momencie ustalenia jej tożsamości miał już 20 lat. Czyli to oznacza, że gdy Valerie zaginęła, to została dopiero co mamą. Jej zaginięcia nigdy nie zgłoszono na policję. I taka adnotacja. 9 maja 2011 roku policja spekulowała, że Valerie i Jessica mogły zostać zamordowane przez innego, drugiego sprawcę. Policjanci nie chcieli przyznać, że mógłby grasować jeden seryjny morderca. Bardzo długo uciekano od takich wniosków. Następnie znaleziono J. Doe No. 7, czyli siódmą ofiarę, która była też nazywana Fire Island Jane Doe. Wynikało to z tego, że jak się później okazało, część jej szczątków została już znaleziona w 1996 roku na Fire Island. Ostatecznie 4 sierpnia 2023 roku podano, że była to Karen Fergata, która miała 34 lata. Ostatni telefon wykonała do swojego ojca w jego urodziny, czyli 14 lutego 1996 roku. 2 miesiące później jej nogi znaleziono w plastikowej torbie na plaży Blue Point na wyspie Fire Island. Jej zaginięcia nikt nie zgłosił. 11 kwietnia 2011 roku odnaleziono jej czaszkę. W 2017 roku jej ojciec złożył wniosek o uznanie córki za zmarłą. Przed jej zniknięciem miał dobry kontakt z córką. Regularnie do niego dzwoniła. Mieszkała na Manhattanie. Wszystko wskazywało na to, że świadczyła usługi seksualne. Miała także 2 synów. Mimo że rodzina oficjalnie nie zgłosiła jej zaginięcia, cały czas na własną rękę jej szukała. I to właśnie starania bliskich ostatecznie doprowadziły do odkrycia prawdy. Bo to wynajęty przez nich detektyw przekazał próbkę DNA do bazy. Ale niestety trzeba było poczekać aż do 2023 roku, aby ta prawda wyszła na jaw. I to wszystkie ofiary, które zostały zidentyfikowane, ale są jeszcze 3, których do dzisiaj tożsamości nie ustalono. Jedną z nich określono jako Peaches albo Jane Doe No. 3. Jej tułów znaleziono już 28 czerwca 1997 roku i określono ją jako młoda Afroamerykanka. Śledczy poinformowali, że ofiara miała tatuaż na lewej piersi i była to brzoskwinia w kształcie takiego serca z ugryzieniem oraz takimi 2 spadającymi kroplami z jej rdzenia. I właśnie stąd wzięło się to Peaches. 11 kwietnia 2011 roku odkryto pozostałą część jej szczątków. Niedaleko niej odnaleziono szkielet, który należał do dziewczynki w wieku od 16 do 24 miesięcy. Choć w niektórych źródłach pojawia się, że od roku do 4 lat. Ciało dziecka zostało owinięte w koc i nie wykazywało żadnych widocznych oznak urazu. Dziewczynka miała na sobie złote kolczyki i złoty naszyjnik. Badania DNA wykazały, że Peaches była mamą dziewczynki, którą nazywano Baby Doe. Ostatnią niezidentyfikowaną ofiarą jest azjatycki mężczyzna, który zmarł z powodu tępego urazu. Jego szczątki zostały odkryte 4 kwietnia 2011 roku, niedaleko Gilgul Beach. Jeśli chodzi o tego mężczyznę, to bardzo często też pojawiało się, że była to transkobieta. Ofiara miała mieć od 17 do 23 lat i 168 cm wzrostu. Brakowało jej 4 zębów i mogła mieć zaburzenia mięśnioszkieletowe, które wpływały na jej chód. Prawdopodobnie nie żyła od 5 do 10 lat. Mijały kolejne miesiące, a wieści o Shannon Gilbert wciąż nie było. W międzyczasie policja skupiała się na śledztwie w sprawie odnalezionych szczątków. W czerwcu 2011 roku policja hrabstwa Suffolk ogłosiła nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania człowieka albo osób odpowiedzialnych za morderstwa na Long Island. W listopadzie, a dokładniej 29 listopada 2011 roku, w końcu oficjalnie przyznano, że policja uważa, że to jedna osoba jest odpowiedzialna za te wszystkie 10 morderstw i że sprawca na pewno pochodzi z Long Island. Teoria pojedynczego zabójcy miała wynikać ze wspólnych cech stanu szczątków i dowodów kryminalistycznych. 13 grudnia tego samego roku, czyli półtora roku po zaginięciu Shannon i rok po odnalezieniu czwórki z Gilgą, śledczy znaleźli szczątki kolejnej kobiety. Znajdowały się w okolicach plaży na Long Island. Wszystko wskazywało na to, że była to kolejna ofiara seryjnego mordercy. Tym razem okazało się, że szczątki należały do 24-letniej Shannon Gilbert. Policja zabezpieczyła dowody i przystąpiła do wyjaśnienia sprawy. Od razu śledczym rzuciło się w oczy to, że ciało kobiety znajdowało się w innej części plaży. W związku z tym jej śmierć uznano za wypadek. Potwierdzić to miała jeszcze sekcja zwłok, w trakcie której za przyczynę śmierci uznano utonięcie, a nie uduszenie, jak w przypadku poprzednich ofiar. Ostatecznie policja nigdy nie przychyliła się do teorii, aby kobieta była ofiarą mordercy z Long Island. Prawnik rodziny Gilbertów podkreślał, że Mary postrzegała Shannon jako niezamierzoną bohaterkę, ponieważ to właśnie jej zniknięcie, jak na ironię, spowodowało odnalezienie wszystkich pozostałych. W maju 2012 roku lekarze sądowi z hrabstwa Suffolk orzekli, że Shannon przypadkowo utonęła po wejściu do bagna. Uważali, że zrobiła to pod wpływem paniki, która została wywołana narkotykami, i doszli do wniosku, że jest to nieszczęśliwy wypadek, lub jeszcze dodali, że jeżeli to nie byłby wypadek, no to można to określić niejednoznacznością. Jej rodzina do dziś uważa, że została zamordowana. W listopadzie 2012 roku Mary Gilbert wystąpiła przeciwko Departamentowi Policji, w nadziei, że dzięki temu uzyska więcej odpowiedzi na temat tego, co stało się z jej córką w noc zaginięcia. To dzięki jej działaniom we wrześniu 2014 roku patolog sądowy miał przeprowadzić niezależną sekcję zwłok Shannon. Liczono, że w ten sposób uda się ustalić jednoznacznie, co przydarzyło się kobiecie. Patolog sądowy Michael Baden po zbadaniu szczątków Shannon stwierdził, że zauważył uszkodzenie kości, które mogłoby sugerować, że doszło jednak do uduszenia. Chodziło o uszkodzenie kości gnykowej. Patolog zauważył także, że ciało kobiety zostało znalezione w pozycji twarzą do ziemi, co raczej nie jest powszechne w przypadku utonięć. Mimo jego wniosków, nadal oficjalnie przyjmuje się, że Shannon zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W międzyczasie cały czas trwało śledztwo w sprawie znalezienia szczątków na Long Island. Lokalne media nieustannie informowały o zagrożeniu, siejąc strach wśród mieszkańców Long Island. W okolicach Gilgo Beach codziennie można było spotkać setki funkcjonariuszy i dziesiątki radiowozów. Cały czas szukano ewentualnych kolejnych ciał i jakichkolwiek śladów, dzięki którym można by zidentyfikować zabójcę. Na tym etapie śledztwa podkreślano, że szukany jest jeden sprawca. Miało to wynikać z tego, że morderstwa miały wiele wspólnych mianowników, takich jak młody wiek ofiar, to czym się zajmowały, a także sposób i miejsca porzucenia zwłok. Po Shannon nie znaleziono już żadnego ciała. Do dziś jednak uważa się, że morderca mógł zamordować więcej niż 11 kobiet. Nieoficjalnie mówi się nawet o 16 ofiarach. Szacuje się, że morderca działał też bardzo długo. Chociaż ciała znaleziono w małym odstępie czasu, rozkład szczątków pozwolił stwierdzić, że ofiary nie ginęły jedna po drugiej, a zgony mogły następować nawet w rocznych przerwach. Na tym etapie zakończyło się śledztwo, bo przez kolejne lata śledczy nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie, kto jest mordercą. I jak się okaże, musiało minąć jeszcze sporo czasu, aby w końcu ktoś dostarczył odpowiedź na to pytanie. Prześledźmy jednak informacje, które pojawiały się przez ten czas. Taką najbardziej istotną było to, co wydarzyło się w 2015 roku. Otóż to właśnie wtedy okazało się, że szef policji hrabstwa Suffolk, James Burke, został aresztowany i oskarżony o pobicie mężczyzny, który rzekomo włamał się do jego auta w 2012 roku i ukradł jego torbę. Dziwnym trafem zawierała ona zabawki erotyczne oraz pornografię. Później wyszło, że znaleziono dowody, iż mężczyzna spiskował, aby zablokować śledztwo FBI w sprawie jego działań. Oznaczało to, że ta agencja nie wkroczyła do śledztwa tylko dlatego, że właśnie James Burke kombinował, by tak się nie stało. Czyli tak naprawdę sabotował różne działania. Mężczyzna przyznał się do naruszenia praw obywatelskich i spisku w celu zablokowania wymiaru sprawiedliwości i łącznie został skazany na 46 miesięcy pozbawienia wolności. Dzień po tym, jak został aresztowany, zastępca komisarza oficjalnie ogłosił, że FBI przyłącza się do śledztwa w sprawie morderstw na plaży w Gilgo. I to nie było tak, że ta agencja nic o tej sprawie nie wiedziała, bo FBI wcześniej pomagało w poszukiwaniu ofiar, ale nigdy oficjalnie nie było częścią śledztwa. W rodzinach zamordowanych kobiet pojawiła się więc nadzieja, że może teraz otrzymają odpowiedzi i dowiedzą się, co tak naprawdę przydarzyło się im bliskim. Niestety, jak się później okazało, te nadzieje szybko umarły, bo niestety FBI nie rozwiązało tej sprawy. W tym czasie Mary Gilbert zwołała także konferencję prasową wraz ze swoim prawnikiem, aby ogłosić, że w trakcie niezależnej sekcji zwłok Shannon wykazano, że jej śmierć mogła być spowodowana uduszeniem. Mary miała też ze sobą zdjęcie Shannon. W pewnym momencie zwróciła się do dziennikarza i powiedziała: to jest moja córka Shannon. Nie była idealna. Nikt nie jest doskonały. Ale była kochana. Była pod naszą opieką. Nie zasługuje na to, aby o niej zapomnieć. I ogólnie przez te wszystkie lata pozostałe córki Marii bardzo często jej towarzyszyły w tych wszystkich właśnie wypowiedziach, konferencjach i tak dalej. Ale prawnik rodziny obserwował, że z jedną z jej córek dzieje się coś niedobrego. W Sarze po zaginięciu Shannon coś się zmieniło. Już nigdy nie była taka sama. Wydawało się, że bardzo podupadła na zdrowiu psychicznym. Nikt jednak nie spodziewał się, że wkrótce dojdzie z jej udziałem do tragedii. W lipcu Shelley Gilbert napisała na swoim Facebooku, że jej matka zmarła dzień wcześniej i została zamordowana przez jej siostrę Sarę, która walczyła z chorobą psychiczną przez ostatnie 2,5 roku. Shiri podkreśliła, że dla niej i jej siostry Stevie jest to przerażające i szokujące i są zdruzgotane, bo to właśnie mama była tą, która trzymała wszystkich w ryzach. Okazało się, że dzień wcześniej Sara sama zadzwoniła na policję. Jednak gdy funkcjonariusze dotarli do domu, w którym przebywała z Marii, okazało się, że jej matka nie żyje. Sara w tym czasie paliła papierosa. Przyznała się do winy. Choć sama użyła słów, że zabiła swoją mamę, to później dopytywała, czy ta jednak nie przeżyła. Powiedziała policjantom, że dzień przed zabójstwem słyszała głosy i że te głosy mówiły jej, że jej matka jest diabłem i że powinna się jej pozbyć. Śledztwo wykazało, że od kilku miesięcy stosunki Marii z Sarą były bardzo napięte. Kobieta miała się dopuścić zabójstwa szczeniaka i jej matka na nią doniosła. Od tej pory między nimi wciąż było bardzo konfliktowo. Psycholog, który zeznawał w sprawie Sary, podkreślił, że u kobiety w trakcie popełnienia morderstwa wystąpiły objawy schizofrenii. Jednak podkreślono, że w trakcie zabójstwa miała zdolność do poznania i ocenienia sytuacji, a także zrozumienia konsekwencji swoich czynów. Sąd w swoim orzeczeniu podkreślił, że rozumie, iż kobieta cierpi na wyniszczającą chorobę psychiczną, która zacierała u niej granice fikcji i rzeczywistości. Wie też, że sporo przeszła i bardzo jej współczuje, ale to nie zmienia faktu, że ta kobieta musi trafić do więzienia. Za to, że zabiła swoją matkę, a dokładnie ją zadźgała, otrzymała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wyjścia warunkowego po 25 latach. W 2021 roku Sąd Najwyższy utrzymał ten wyrok. W śledztwie w sprawie mordercy z Long Island niewiele przez ten czas się wydarzyło. Choć w końcu wytypowano jakiegoś podejrzanego. 12 września 2017 roku prokurator hrabstwa Suffolk powiedział, że John Bitrolf, mieszkaniec hrabstwa Suffolk, skazany za zamordowanie dwóch kobiet i podejrzany o zabójstwo trzeciej, tak przy okazji wszystkie te kobiety świadczyły usługi seksualne, mógł popełnić część morderstw na plaży w Gilgo. Prokurator podkreślił, że istnieją podobieństwa między tymi wszystkimi zbrodniami i że prawdopodobnie może być ten człowiek odpowiedzialny właśnie za część zabójstw. Został aresztowany w 2014 roku, po tym jak jego DNA znaleziono na ciałach dwóch ofiar morderstw. Ritty Tangredi i Colin McNamee. W 1993 oraz 1994 roku. Powiązania dokonano w 2013 roku, po tym jak akurat jego brat został zatrzymany i oskarżony o inne morderstwo i w ten sposób właśnie przez przypadek wyszło, że to John odpowiada za te dwa morderstwa, które właśnie nie były związane ze sprawą jego brata. W maju 2017 roku mężczyzna został skazany na 25 lat za każde morderstwo. Natomiast policja hrabstwa Suffolk nie skomentowała tego oświadczenia prokuratora odnośnie, że mógłby być powiązany ze sprawą mordercy z Long Island. Sam zainteresowany nie przyznał się do winy i w jego imieniu adwokat odrzucił te wszystkie twierdzenia prokuratora. John w tamtym czasie mieszkał w Manorville, około 48 km od miejsca, w którym znaleziono szczątki Jessica Taylor oraz Valerie Mack. Wiadomo też było, że był myśliwym, o którym mówiono, że lubi zabijać zwierzęta. Z zawodu był stolarzem, miał więc dostęp do różnego rodzaju narzędzi, w tym pił i pił elektrycznych. To miało być argumentem na to, że część zwłok została poćwiartowana. I w związku z tym, że człowiek ten miał dostęp do różnych narzędzi, no to mógł to zrobić. I kolejnym takim zbiegiem okoliczności było to, że dorosła córka Ritty Tangredi, która była jedną z ofiar Johnego, miała się przyjaźnić jedną z ofiar mordercy z Long Island, dokładniej Melissa Barthelemy. Ostatecznie jednak uznano, że to nie John odpowiadał za te zbrodnie, to nie on był mordercą z Long Island. Minęły kolejne 2 lata bez wieści. To, nad czym śledczy przez ten czas pracowali, to ustalenie tożsamości ofiar, które jeszcze właśnie były przedstawione jako Jane Doe. W związku z tym w czerwcu 2019 roku postanowiono wykorzystać genealogię genetyczną do zidentyfikowania kobiet, których tożsamości jeszcze nie znano. I właśnie w ten sposób potem 28 maja 2020 roku poznaliśmy tożsamość Jane Doe No. 6, czyli Valerie Mack, zwanej też Melissa Taylor. A jak już też mówiłam, 4 sierpnia 2023 roku ofiary numer 7, czyli Karen Fergaty. Choć jej tożsamość poznano już w 2022 roku, ale oficjalnie ogłoszono dopiero w 2023. W 2020 roku z kolei wydarzyło się coś bardzo interesującego, dlatego że policja zdecydowała się opublikować pewien dowód znaleziony na plaży w Gilgo. Był to czarny pasek z napisem HM albo WH, w zależności jak będziemy patrzeć z której strony, i miał być skórzany, wytłoczony. Został znaleziony podczas wstępnego śledztwa w pobliżu Ocean Parkway. Policja uważała, że należał do sprawcy. Byli przekonani, że nie należał do żadnej z ofiar. Ogłoszono także, że w dochodzeniu wykorzystywane są nowe metody naukowe i dowody, ale nie podano jakie, oraz że została uruchomiona strona gilgonews.com i tam właśnie będzie się departament dzielił najnowszymi wiadomościami. W tym samym roku na Netflixie pojawił się film Lost Girls – Zaginione dziewczyny, gdzie właśnie przedstawiona jest postać Mary Gilbert, poszukującej swojej córki. Film oczywiście oparty jest o tę historię. Natomiast nie jest to dokument, tylko jest to interpretacja tej historii. Łącznie minęło już 10 lat, a sprawa stała w miejscu. Wszystko zmieniło się w lutym 2022 roku, gdy komisarz policji hrabstwa Suffolk, Rodney Harrison i prokurator okręgowy utworzyli specjalną grupę, która miała się zająć jedynie tą sprawą. Wszystko właśnie za sprawą nowego komisarza policji, który uznał, że nie może tak być, że ta sprawa jest nierozwiązana. Był przekonany, że dowody leżą na ulicy, trzeba to tylko jeszcze raz przejrzeć. Miał też pewne przekonania odnośnie wcześniejszej pracy policji, raczej negatywne, i uznał, że jego grupa na pewno rozwiąże tę sprawę. Komisarz podał jeszcze do informacji publicznej, że ma już wytypowany krąg podejrzanych i że jest pewien, że zbliżają się do aresztowania zabójcy. Przyznacie, że taka informacja po tylu latach śledztwa, które wydawało się prowadzić donikąd, była całkiem zaskakująca. Nagle pojawił się komisarz, nie wiadomo było w ogóle, co dzieje się w tej sprawie, i stwierdził, że on jest pewien, że za chwilę zatrzymają sprawcę. Mogło to trochę brzmieć mało prawdopodobnie, bo w końcu skoro od razu nie można było ustalić sprawcy, jak miało się to wydarzyć po tych wszystkich latach? Łącznie już 11, gdy padły te zapewnienia. Ale jak powiedział w jednym z wywiadów później prokurator, to właściwie wystarczyło im 6 tygodni, aby na ich liście osób podejrzanych pojawił się pewien mężczyzna, któremu bardzo intensywnie zaczęli się przyglądać. Jak to możliwe, że po tak krótkim czasie nastąpił przełom? Śledczy postanowili zacząć od zera, przeglądając wszystkie akta sprawy od początku. Znaleźli w nich kluczowe wskazówki, które przegapili poprzedni detektywi. W związku z tym pojawiło się wiele spekulacji i pytań. Kto tak naprawdę był zamieszany w morderstwa i komu zależało, aby zagadka się nie wyjaśniła? Bo jak to możliwe, że nowa ekipa tak szybko i prężnie rozwiązuje sprawę, a poprzedni detektywi nie byli nawet o krok od tego? I dlaczego dopiero teraz sprawie nadano priorytetowy charakter? Dodatkowo, na Long Island wyzwano również śledczych z FBI oraz dodatkowych detektywów. Rodney Harrison postawił sobie za punkt honoru doprowadzenie tego śledztwa do końca i aresztowanie seryjnego mordercy. I zapamiętajcie to nazwisko, bo temu człowiekowi to się udało. Jakie zatem informacje okazały się tak kluczowe? Przede wszystkim skupiono się na zeznaniach współlokatorki, jednej z ofiar, która opisała nietypowego klienta swojej koleżanki. Dodała też wtedy, że ten człowiek poruszał się pojazdem marki Chevrolet Avalanche pierwszej generacji. Przypomnę, że opisała go jako wysokiego i masywnego osobnika z bujnymi włosami. Nazwała go Ogrem wtedy. Do tego zweryfikowano jeszcze połączenia, które przechodziły na telefon wszystkich ofiar i szukano tych, które pochodziły z niezarejestrowanych numerów. Co prawda już w 2012 roku FBI ustaliło, że większość tych połączeń była wykonana na niewielkim obszarze Massapequa Park na Long Island, ale wtedy do niczego to nie doprowadziło. Obszar ten śledczy nazywali pudełkiem, ponieważ składało się na nie jedynie kilka przecznic. I tak naprawdę zawęziło to ten teren do poszukiwań. Przyglądając się jego mieszkańcom, śledczy dosyć szybko byli w stanie wytypować podejrzanego mężczyznę. W końcu taki wysoki i masywny człowiek dosyć szybko rzucał się w oczy. 14 marca 2022 roku policjanci po raz pierwszy mieli konkretne imię i nazwisko człowieka podejrzanego o te wszystkie zbrodnie. Na początku jednak nie podawali jego danych do wiadomości opinii publicznej, ponieważ sami musieli jeszcze się w tym wszystkim utwierdzić. Pasował samochód, pasował wygląd, pasował obszar. Ale brakowało najważniejszego dowodu, czyli potwierdzenia DNA. Dlatego też policjanci przystąpili do obserwacji tego mężczyzny i czekali na właściwy moment, aby mieć właśnie okazję pobrania próbki jego DNA. Plan był taki, że gdy uda się ją pobrać, to będzie można porównać tę próbkę z DNA z włosa, który został znaleziony na ciele jednej z ofiar. I tak jeszcze podkreślę, że ta grupa została utworzona w lutym 2022 roku, a w marcu mieli już wytypowanego podejrzanego. Zanim jeszcze udało się pobrać tę próbkę, to w międzyczasie analizowano jego historię połączeń oraz historię płatności kartą kredytową. I to również działało na niekorzyść tego mężczyznę, wykazując, że właśnie zawsze był gdzieś w pobliżu miejsc, które były w kręgu zainteresowań policji. Wychodziło też na to, że to on mógł być tym, który potem dzwonił do rodzin ofiar. Więc mimo, że wydawało mu się, że się zabezpiecza, bo nie rejestrował tych swoich numerów, to jednak eksperci byli w stanie ustalić, skąd te połączenia były wykonywane i wszystko właśnie wskazywało na niego. Co dosyć było intrygujące w tym czasie, okazało się, że mężczyzna non-stop sprawdzał w internecie, jak idzie śledztwo. Prawdopodobnie zaczął się obawiać, że policja jest na jego tropie. Później ujawniono, że przynajmniej 200 razy przeszukiwał internet, aby uzyskać informacje na temat prowadzonego śledztwa. Szukał też zdjęcia ofiar oraz ich krewnych. A w pewnym momencie uzyskał oprogramowanie do usuwania danych i próbował właśnie za jego pomocą usunąć wszystko, co miał na komputerze. Ale oprócz tego starał się nie zmienić zachowania, normalnie funkcjonował, nie ukrywał się. W końcu przyszedł dzień obserwacji, w którym śledczym się poszczęściło. Mężczyzna wyrzucił opakowanie po pizzy, a w środku został jeszcze nadgryziony kawałek. W ten sposób zabezpieczono ten dowód, a następnie przekazano do porównań. Gdy jakiś czas później okazało się, że jest dopasowanie, śledczy wiedzieli, że są na dobrej drodze. Mogli ogłosić, kto jest podejrzanym i w końcu go zatrzymać. Okazał się nim być architekt Rex Huerman. Warto podkreślić, że przypuszczenia śledczych potwierdziły badania mitochondrialnego DNA. Aresztowano go jednak pod zarzutem 3 morderstw. Wszystkie dotyczyły tej czwórki z Gilgą i chodziło o Melissę, Megan i Amber. W przypadku Maureen śledztwo musiało trwać dalej. Nie było jeszcze wystarczających dowodów. Mężczyzna został zatrzymany, gdy wychodził ze sklepu. Jednym z kluczowych dowodów przy stawianiu zarzutów było to, że telefon mężczyzny znajdował się w tym samym miejscu i czasie, gdy były wykonywane połączenia do wszystkich tych 3 ofiar. Do 4 również, ale jak mówiłam, w przypadku 4 nie postawiono zarzutów. Udowodniono też, że był właśnie w posiadaniu wielu numerów telefonów, tak zwanych na kartę, nierejestrowanych. Miał tam opłacone minuty i potem z nich korzystał. W momencie zatrzymania śledczy ustalili, że był w posiadaniu co najmniej 7 takich numerów. Większość połączeń wykonywał z Massabika Park, ale zdarzyły się też z centrum Manhattanu. Jeśli chodzi o próby zdobycia DNA mężczyzny, to pierwsza była już pod koniec 2022 roku. Wtedy udało się zabezpieczyć kubek, ale niestety nie można było z niego pobrać odpowiedniej próbki DNA. I właśnie w styczniu 2023 roku, wtedy z tym pudełkiem pizzy już się udało. Więc oficjalnie do tego zatrzymania doszło 13 lipca 2023 roku. dokonano go w Nowym Jorku, a następnie mężczyznę przetransportowano do siedziby policji hrabstwa Suffolk. I dopiero wtedy ujawniono, jak zatrzymany się nazywał. I co ciekawe, na ofiarach znaleziono także włosy, które należały do kobiety. Śledczy podejrzewali, że mogły pochodzić od żony albo córki Rexa. Ale tego na tym etapie nie ustalono i jeszcze do tej kwestii wrócimy. Na razie skupmy się na tym, co wiadomo było o tym człowieku. Rex Andrew Huerman urodził się 12 lutego 1964 roku w hrabstwie Nassau. Całe swoje życie spędził na Long Island. W chwili zatrzymania miał 59 lat. Był właścicielem firmy konsultingowej na Manhattanie. Od 25 lat żonaty, ojciec dwojga dzieci, nigdy nie karany. W dniu zatrzymania, czyli 13 lipca, wraz z żoną i dziećmi spacerował w pobliżu biura w Midtown. Monitoring na tym właśnie budynku uchwycił, jak mężczyzna został otoczony i aresztowany przez funkcjonariuszy ubranych po cywilnemu. Wkrótce miało też dojść do przeszukania jego domu, ale do tego też przejdziemy za chwilę. Na co dzień mężczyzna był architektem i prezesem firmy, którą założył w 1994 roku. Pracowała w niej też jego już dorosła córka. Według informacji, które możemy znaleźć na stronie tej firmy, współpracowali z wieloma organizacjami, jak na przykład Catholic Charities, czy z organizacjami związanymi z lotniskiem JFK. Rok przed tym, jak został zatrzymany, udzielił wywiadu na YouTube francuskiemu youtuberowi Bonjour Realty. W wywiadzie tym opowiedział, że w swojej firmie zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów między deweloperami a władzami nadzorującymi budownictwo. Prezentował się jako sympatyczny człowiek, który po prostu zna się na biznesie i wie, jak działać. To, na co wiele osób zwróciło uwagę w tym wywiadzie, to m.in. to, że mężczyzna urodził się i wychował na Long Island i że pracuje na Manhattanie od 1987 roku. W rozmowie też został zapytany, jakim narzędziem mógłby być, żeby ulepszyć swój biznes. I wtedy odpowiedział coś bardzo zaskakującego. A mianowicie, że ma jedno narzędzie, które jest używane niemal w każdej pracy i w rzeczywistości jest to młotek stolarski. Więc on właśnie chciałby być takim młotkiem stolarskim, bo jego zdaniem jest wystarczająco przekonujące, gdy chciałby coś przekonać. Wtedy prowadzący dopytał, czy coś, czy kogoś, on jednak podkreślił, że coś. Trochę inny jego obraz przedstawiły z kolei osoby, które miały okazję z nim współpracować. Opisały go jako osobę arogancką, a nawet przerażającą. Niektóre z kobiet twierdziły, że mężczyzna wielokrotnie do nich dzwonił i zostawiał dziwne wiadomości na poczcie głosowej. I było to na przykład o tyle dziwne, że w danym momencie ze sobą nie współpracowali. W pewnym sensie byli dla siebie obcymi ludźmi, a on tak dzwonił i właściwie nie wiadomo było, o co mu chodzi. Rex był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa posiadał dorosłą już córkę, która miała wtedy 26 lat, a z drugą żoną Asą był już właśnie od 25 lat. Kobieta też miała już syna, który wymagał specjalistycznej opieki i Rex bardzo jej w tym pomagał. Sąsiedzi wspominali, że mężczyzna był raczej spokojnym człowiekiem, dla którego liczyła się przede wszystkim rodzina. Mieszkali w dosyć zgranej społeczności, którą zamieszkiwały raczej zamożniejsze rodziny. I tu pojawia się taka zaskakująca kwestia, ponieważ posiadłość Rexa zdecydowanie się wyróżniała, wyglądała na zaniedbaną. No i jak na to, że kreował się na zamożnego człowieka, to raczej jego dom o tym nie świadczył. Pojawiły się też teorie, że być może mężczyzna miał problemy finansowe. Jak wspomniałam, Rex miał własną firmę i sąsiedzi właśnie obserwowali, jak codziennie rano brał pod pachę teczkę, a następnie ruszał do pociągu. Do pracy nie dojeżdżał autem, tylko właśnie za pomocą komunikacji. Osoby, które z nim też miały okazję współpracować, mówiły, że był bardzo skrupulatny, co imponowało niektórym klientom, ale też wiele osób doprowadzało do szału. A jeśli chodzi jeszcze o sąsiadów, to nie każdy oczywiście miał o nim dobre zdanie. Były osoby, które prawie w ogóle nie miały z nim żadnych interakcji. Były też takie, na których robił raczej niesympatyczne wrażenie. W jednym z wywiadów w telewizji w dokumencie Investigation Discovery pewien sąsiad twierdził, że właśnie był świadkiem, jak mężczyzna palił śmieci o 2 albo 3 w nocy. Też właściwie dosyć negatywnie się o nim wypowiadał, choć jeśli o mnie chodzi, to miałam trochę takie mieszane uczucia do tego człowieka, bo trochę wyglądał tak, jakby mu bardzo zależało, żeby znaleźć się w telewizji i mówił dokładnie to, co chciała usłyszeć prowadząca. Ale to takie moje obserwacje. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jak na przykład podkreślił, że o tej 2 czy 3 w nocy Rex miał palić te śmieci, to dodał, że się dziwił, że nikt nie zadzwonił na policję. A wtedy tak zaczęłam się zastanawiać, że przecież to on był tego świadkiem, to dlaczego to on nie zadzwonił na policję? Była też na przykład kobieta, która twierdziła, że w tej okolicy mieszka od 22 lat i właściwie nigdy nie miała okazji zamienić z nim nawet słowa. Więc tak wynika z tego, że Rex raczej trzymał się na uboczu, a większość sąsiadów po prostu snuła domysły na jego temat. W pewnym momencie New York Times postanowił opublikować w ramach swojego śledztwa profil stworzony przez grupę ekspertów i kryminologów, oczywiście opłaconych przez New York Timesa. Więc przytoczę wam, do jakich wniosków doszli, ale pamiętajcie, żeby tak z przymrużeniem oka. Profil ten został stworzony w kwietniu 2011 roku i wrócono właśnie do niego po tym, jak zatrzymano Rexa. Więc w tym 2011 roku uważano, że jest to biały mężczyzna w wieku od 20 do 40 lat, pozostający w związku z kobietą, dobrze wykształcony, z dobrze płatną pracą, jeżdżący drogim, dużym samochodem i mieszkający niedaleko miejsca, w którym znaleziono szczątki. Podkreślono więc, że Rex w okresie, gdy dochodziło do morderstw, był po 40, że jest żonatym białym mężczyzną i że pracuje jako architekt na Manhattanie. Do tego mieszka 25 km od plaży w Gilgo. Co prawda sam New York Times podkreślił, że nic z tego nie dowodzi, że Rex jest rzeczywiście tym poszukiwanym mordercą, ale pozostawało właśnie to ale, podkreślające, że jest ta zbieżność. Choć ciekawe jest też to, że w 2011 roku dr Bond, który zajmował się m.in. tworzeniem tego profilu, powiedział, że to może być ktoś, kto wejdzie do pokoju i będzie wyglądał jak taki przeciętny Kowalski. Oczywiście to moje takie tłumaczenie. Specjalista ocenił, że będzie to człowiek dobrze zorganizowany i ostrożny oraz wystarczająco przekonujący i wystarczająco racjonalny, by właśnie zdobyć zaufanie swoich ofiar, a potem przekonać je do tego, aby działały na jego warunkach. Więc jak tak to słyszymy, to oczywiście może to pasować pod Rexa. Tylko pamiętajmy, że w pewnym sensie było to dopasowywane. Wybierano to, co moim zdaniem właśnie pasowało do niego. Dobra, to teraz wróćmy do kwestii przeszukania domu zatrzymanego mężczyzny. Łącznie policja sprawdzała dom przez 12 dni. I dosłownie zostało w nim przerzucone wszystko. Łącznie z rozkręcaniem kolanek, aby szukać tam DNA. Więc później to był dom, w którym praktycznie nie dało się zamieszkać. Przed domem parkowało kilka ciężarówek i do nich zanoszono wszystkie zabezpieczone dowody. To też pokazuje, jak wiele ich było. Do tego czasu Rex mieszkał tam z żoną i dziećmi. Oczywiście kobieta, jak tylko doszło do całej tej sytuacji, jak najszybciej stamtąd wyjechała. To, co też było może trochę zaskakujące, a może i nie, to to, że pod domem bardzo szybko pojawiły się tłumy gapiów, którzy chcieli na bieżąco widzieć, co tam się dzieje. Pytani, po co tu przyjechali, odpowiadali różnie. Jedna kobieta powiedziała, że chciała w ten sposób nauczyć swoją córkę, że na tym świecie są przerażający ludzie. Inna osoba powiedziała, że nie mogła się doczekać, żeby to wszystko zobaczyć, bo bardzo interesowała się tą sprawą. Ale wydawało się, że takim wspólnym mianownikiem była po prostu ciekawość. Co znajdą w domu człowieka, który prawdopodobnie był seryjnym mordercą? A znaleziono tam między innymi broń, zabezpieczono 92 sztuki i na wszystkie Rex posiadał zezwolenie. Przekopano podwórko. Pojawiły się teorie, że w piwnicy miał salę tortur, ale to nie była prawda. Policjanci też nie wypowiadali się zbyt szczegółowo w tej sprawie. Jedynie można było usłyszeć, że wszelkie ślady na terenie całej posiadłości zostały zabezpieczone pod kątem śledztwa. Wkrótce ujawniono jednak przerażające rzeczy, które odkryto na komputerze mężczyzny. Okazało się, że były tam sadystyczne materiały pornograficzne, a także pornografia dziecięca i zdjęcia ofiar oraz ich bliskich. Potwierdzono także, że w czasie popełnienia zbrodni, o które mężczyzna został oskarżony, zarówno żona, jak i dzieci, za każdym razem przebywali poza miejscem zamieszkania. Czyli było to wtedy, gdy akurat gdzieś wyjeżdżali, czy to na wakacje, czy w odwiedziny do rodziny itd. Według oskarżenia Rex umawiał się z kobietami za pomocą tzw. burner phones, czyli telefonów komórkowych kupowanych do tymczasowego użytku, z opłaconymi minutami, ale niezarejestrowanymi numerami. I choć w Polsce już nie mamy takiej możliwości, bo została wycofana, to w Stanach nadal można tak działać. Rex ubiegał się w tym czasie o zwolnienie za kaucją, ale odmówiono mu tej możliwości. Śledczy prowadzący tę sprawę oraz prokurator zaczęli też więcej wypowiadać się na temat wcześniejszej pracy detektywów. Prokurator okręgowy podkreślił, że to właśnie niekompetencja policji wraz z pewnym umyślnym zachowaniem niektórych funkcjonariuszy przyczyniła się do nierozwiązania tej sprawy w przeszłości. Sam komisarz policji, za sprawą którego to śledztwo ruszyło, powiedział na konferencji: Rex Huerman jest demonem, który chodzi wśród nas. Drapieżnikiem, który zrujnował rodziny. W związku z tym, jak wcześniej było prowadzone śledztwo, postanowiono, że należy je rozszerzyć także na inne obszary, m.in. Karolinę Południową oraz Las Vegas, co wynikało z tego, że Rex posiadał tam majątki. Szczególnie pod uwagę brany był apartament znajdujący się w Las Vegas, do którego mężczyzna nigdy nie jeździł z rodziną. Detektywi powrócili także do starych spraw zaginięć oraz nierozwiązanych spraw morderstw kobiet. Jak na razie nie podano żadnych informacji, aby cokolwiek zostało znalezione, co mogłoby zostać przypisane do działalności Rexa. Na przesłuchaniu, podczas którego przedstawiono mu zarzuty, mężczyzna nie przyznał się do winy. Po aresztowaniu podobno płakał. Taką wersję przedstawił jego prawnik. Obrońca w jego imieniu przekazał mediom informację, że to są tylko poszlaki i że jest to kochający mąż oraz przykładny ojciec. 27 września 2023 roku odbyła się wstępna rozprawa, na której prawnik Rexa zakwestionował znaczenie próbki DNA. Ale badania wykazały, że wymaz pobrany podejrzanemu po aresztowaniu pasuje do próbek pobranych z pudełka pizzy. Z kolei 16 stycznia 2024 roku mężczyzna został oskarżony o morderstwo czwartej ofiary z Gilgą, Maureen. Śledczy znaleźli wystarczające dowody, aby dodać te zarzuty do już wcześniej postawionych. Jak wspomniałam, na ciałach ofiar zabezpieczono włosy, które należały do kobiety. W tej kwestii również obserwowano żonę oraz córkę mężczyzny, i gdy nastała okazja, czyli gdy udało się uzyskać puszkę po napoju energetycznym, która została wyrzucona przez Asę, to ustalono, że prawdopodobnie to właśnie są jej włosy, że jest dopasowanie. Następna rozprawa była zaplanowana na 17 kwietnia i faktycznie się odbyła. Przez cały ten czas mężczyzna przebywa w areszcie. W programie ID można było posłuchać, jak właśnie wygląda jego pobyt tam. W programie Morderca z Long Island, program specjalny, dowiadujemy się, że na początku mężczyzna był pod obserwacją i wtedy nie miał pościeli ani książek, nosił też specjalną kamizelkę. Nic go nie interesowało, wciąż leżał na łóżku. Obecnie ma już możliwość rozmawiania przez telefon oraz bierze udział w zajęciach rekreacyjnych. zgodnie z decyzją psychologa, nie jest już też pod obserwacją. Mimo że może rozmawiać przez telefon, to nikt do niego nie dzwoni. Wszystkie rozmowy są nagrywane oprócz do żony i adwokata. Jeśli chodzi o innych współwięźniów, to nie nawiązuje żadnych kontaktów, ale też oni go trzymają z daleka od wszystkich. Nie chcą, żeby ktoś go zaatakował, więc pilnują, żeby więzienie było zamknięte, gdy on wychodzi z celi. Jest cały czas eskortowany. Przez te 9 miesięcy przeczytał 2 książki. Nie ma też żadnych zdjęć w celi. I tak mniej więcej wygląda jego oczekiwanie na kolejne rozprawy. W tym samym programie pojawiła się także kobieta, która twierdziła, że się z nim spotkała i miała z nim jechać do niego, ale ostatecznie się na to nie zdecydowała. Wypowiada się również adwokat w imieniu żony Rexa i twierdzi, że jak tylko właśnie to wszystko się już uspokoi, to kobieta wystąpi o rozwód. Na tym etapie nawet nie ma gdzie mieszkać, bo ten dom to było wszystko, co miała. A jak wspominałam, w wyniku tego przeszukania w zasadzie on się nie nadawał do zamieszkania. Kobieta też przyznała, że w małżeństwie od dawna były problemy. Ale na razie nie zamierzała więcej wyjawiać. Podczas rozprawy 17 kwietnia Asa także pojawiła się na sali sądowej. Na tym etapie analizowana jest cała dokumentacja, wszystko to, co zebrali śledczy. W trakcie tej rozprawy dyskutowano także o tym pasku, którego zdjęcie było ujawnione w 2020 roku, bo obrońca Rexa twierdzi, że to nie jest jego, natomiast prokuratorzy twierdzą, że to mogłyby być jego jakieś inicjały, że to H miało pochodzić od jego nazwiska. Na razie rozprawa trwa dalej. Sędzia jedynie zadecydował, że chciałby, żeby cała ta dokumentacja do lipca już była przekazana i wszystko zostało przeanalizowane. W sprawie są jeszcze rozmaite znaki zapytania. Wciąż nie ma stuprocentowej pewności, że był to tylko jeden sprawca. Wiele osób zastanawia się też nad kwestią domu mężczyzny i tego, że właśnie bardzo wyróżniał się w tej okolicy i to w taki negatywny sposób. Zastanawiające jest też to, po co było mu tyle broni. Wiadomo, że mężczyzna był myśliwym i że, jak twierdzą świadkowie, lubił zabijać zwierzęta. Miał też nieraz opowiadać o tym, jak je ćwiartował. Obecnie następny termin rozprawy wyznaczono na 18 czerwca. Patrząc na to, jak medialna jest to sprawa, mam wrażenie, że dosyć szybko dojdzie do wydania wyroku. A wy jak sądzicie? Czy faktycznie policjanci natrafili na seryjnego mordercę, który od lat się ukrywał? Czy jednak była to próba szybkiego rozwiązania tej sprawy i można było popełnić jednak sporo błędów? I jak zakładacie, jaki wyrok w tej sprawie może zapaść? Oczywiście, jak się pojawi jakaś aktualizacja, to pewnie będę do tej sprawy wracała. I na pewno przekażę Wam, jaki wyrok w tej sprawie zapadł. Jeśli chodzi o rodzinę Shannon Gilbert, to dalej uważają, że sprawa nie została rozwiązana. I że wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, nieudolności pracy lokalnej policji, i po drugie, że właśnie przez to umyślne działanie niektórych policjantów, aby ta sprawa nie została rozwiązana. Prawnik potwierdził, że rozważają także, czy w tej sprawie nie pojawiły się wątki korupcyjne. W związku z tym może komuś nie było na rękę, aby prawda wyszła na jaw. Na dzień dzisiejszy, czyli kwiecień 2024 roku, śledztwo w sprawie Shannon nie zostało wznowione. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co Wy o niej uważacie. Dajcie znać w komentarzu. I przypominam, że warto zajrzeć jeszcze na Instagram kryminalny i zerknąć pod opis ostatniej rolki, która dotyczy mojej wizyty w Escape Roomie. A ja teraz Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, dziękuję też za postawione kawki i wspieranie na YouTube. Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.